Słuchajcie, Radio RMF 24 i zgodnie z zapowiedzią z faktów, a także z po faktach wracamy do tematu i przechodzimy do tematu dżihadystów rosyjskich czy postsowieckich dżihadystów, a z nami jest Marcin Krzyżanowski, orientalista z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co my tak naprawdę wiemy o tych dżihadystach, którzy uderzyli w Rosji i czy rzeczywiście można ich nazwać postsowieckimi?
Wiemy stosunkowo niewiele. To, co udało się ustalić na pewno, jeśli oczywiście brać za dobrą monetę zapewnienia strony rosyjskiej, to, że są to obywatele Tadżykistanu, którzy stosunkowo niedawno pojawili się w Rosji. Czy można ich nazwać postsowieckimi? Do pewnego stopnia na pewno, wszak Tadżykistan jest dawną sowiecką republiką i podrzeczeni terroryści urodzili się, wychowywali się na obszarze postsowieckim właśnie.
No dobrze, ale wiadomo, że ten islam z republik sowieckich, dawnych republik sowieckich, on był przynajmniej w czasach sowieckich dość umiarkowane. Skąd zatem wzięła się taka radykalizacja? To jest związane z wojną czeczeńską, czy po prostu z silnym bardzo wejściem tych nurtów dżihadystycznych z zewnątrz na te tereny?
I to. Każda wojna, w której kwestia religijna, czyli obrona islamu, była podnoszona, czy to wojna w Czeczenii, jedna, druga, czy to wojna w Afganistanie, czy w Iraku, były dla radykałów okazją, żeby propagandowo podnieść temat ataku Zachodu, do którego, co ciekawe, też zaliczana jest przez nich Rosja, na świętą religię islamu. To za każdym razem zwiększało pole do popisu dla radykałów, z którego to pola umiejętnie korzystali. W przypadku Tadżykistanu mamy też do czynienia z kwestią islamskiego odrodzenia właśnie w reakcji na tą sekularyzacyjną politykę najpierw Związku Radzieckiego, później obecnego prezydenta Rachmonowa. Do tego należy oczywiście dodać fakt, że większość gastarbeiterów tadżyckich w Rosji, a to dość poważna liczba, bo szacuje się ich liczebność na około 500 000 ludzi, jest najczęściej traktowana przez Rosjan, przez rdzennych Rosjan, jako co najwyżej obywatele drugiej kategorii, co też powoduje ich frustrację i bardzo często chęć zemsty, chęć odegrania się na Rosjanach.
No tak, a z drugiej strony no, powiedziałbym, że tego typu działania nie wzmacniają pozycji Tadżyków w samej Rosji, gdzie rzeczywiście określa się, ja nie będę cytował, jakimi określeniami się ich określa, najdelikatniejsze to jest ciemny, ale generalnie mówi się o nich źle lub bardzo źle i tego typu akcje nie wzmocnią pozycji tego 500 000 Tadżyków, dodajmy także w zasadzie wszystkich uciekinierów, migrantów ekonomicznych z całego Kaukazu.
Zgadza się, z tego Kaukazu i Azji Środkowej, przy czym warto zauważyć, że to jest jeden z celów wskazanych zresztą w oficjalnych, jeśli tak można nazwać, periodykach wydawanych przez państwa islamskie i audycjach tejże organizacji. Tam eksplicite stwierdzają, że tego typu zamachy na Zachodzie, do której jeszcze raz powtórzę, zaliczają też Rosję, mają na celu skłócenie miejscowego społeczeństwa. Teraz tak jak pan słusznie wskazał, Tadżycy mieszkający, przebywający na terytorium Rosji, podobnie zresztą jak wszyscy muzułmanie, mogą się zetknąć ze wzrostem nastrojów ksenofobicznych. Może wzrosnąć znacząco liczba incydentów przemocowych wymierzonych przeciwko nim i tak dalej. I to spowoduje jeszcze większą alienację, jeszcze większą frustrację i znacząco ułatwi wszelkim radykałom z państwem islamskim na czele rekrutowanie potencjalnych zamachowców. To samo tyczy się, ta sama uwaga z ich strony padła w stronę społeczeństw już stricte zachodnich. Tutaj państwo islamskie ustami swojego przedstawiciela stwierdziło, że takie zamachy dzielą społeczeństwa, ponieważ część społeczeństwa będzie chciała większych retorsji, większego odwetu po prostu, a część będzie dojrzała do pokojowego współistnienia i zwiększenia presji na demokratyzację, co ma docelowo właśnie doprowadzić zachodnie społeczeństwa do rozpadu. i ułatwić zadanie islamistom.
Jak to możliwe, że oni zaatakowali no, tak jednak policyjne państwo, jakim jest Rosja? To znaczy państwo, w którym służby specjalne mają gigantyczne przywileje, kontrolują społeczeństwo rosyjskie bardzo dokładnie, gdzie za białą kartkę bez napisu, albo za przespacerowanie się z wojną i pokojem Lwa Tołstoja po ulicach można trafić do łagru, albo przynajmniej do aresztu. No i nagle no, grupa, nie chcę powiedzieć obdartusów, ale no, oni nie wyglądają na wielkich fachowców od wojny. Przeprowadza
no takie... komandosami nie byli zdecydowanie.
No więc jak to możliwe?
Generalnie nie jest to tylko rosyjska przypadłość. Warto wspomnieć, że jeszcze w zeszłym roku w państwie islamskiej prowincji Chorasan było zdolne przeprowadzić podwójny zamach w Kermanie i to w dzień rocznicy śmierci generała Soleimaniego, co było policzkiem w stronę irańskich służb. Podobnie jak w przypadku Rosji, no, po prostu nie da się kontrolować wszystkiego, nawet najbardziej sprawne służby są w stanie coś przegapić. W przypadku, w tym konkretnym przypadku mogło się do tego przyczynić rozprężenie, które zapanowało po wyborach prezydenckich. Wybory prezydenckie były okresem wzmożonej działalności służb, wzmożonej czujności, po której no, nastąpił tak zwany odbój, czyli chwilowy powrót do, nazwijmy to, normalnego stanu czuwania, co zawsze jest dosyć niebezpieczne. Czujność służb rosyjskich została też uśpiona niedawnymi, jakby nie było, sukcesami, które polegały właśnie na rozbiciu siatki dżihadystycznych terrorystów planujących zamach na synagogę w Moskwie i inne obiekty związane z kultem religijnym. To spowodowało, że najprawdopodobniej służby rosyjskie po prostu stwierdziły, że mają sytuację pod kontrolą, to po pierwsze, a po drugie, jak już wspomniałem, warto to powtórzyć, nie ma służb doskonałych i pomyłki, niedopatrzenia zawsze się zdarzały, zdarzać się będą. Tutaj też dużym, można powiedzieć, plusem ze strony terrorystów był właśnie fakt, że zaangażowali do tego ludzi, którzy najprawdopodobniej wcześniej na radarze służb nie byli, bo byli po prostu no, jakimiś zwykłymi po prostu gastarbeiterami bez głębszej przeszłości w organizacjach dżihadystycznych.
A może, ja tutaj spróbuję postawić taką tezę trochę z teorii spiskowej dziejów, ale Władimir Putin nas do tego uprawnia, a może oni się zgodzili na ten zamach? Tak jak wykorzystywali albo wręcz inspirowali działania dużo wcześniej także terrorystów, żeby móc jeszcze mocniej wziąć za, mówię oczywiście o Putinie i jego ekipie, oczywiście, żeby jeszcze mocniej wziąć za twarz społeczeństwo rosyjskie albo przygotować jakiś atak no właśnie tam, w tamtym rejonie, który także jest przez nich uważany za tradycyjnie rosyjski.
Oczywiście nie można, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania państwa rosyjskiego, nie można takiej hipotezy wykluczyć. Jest to teoretycznie i technicznie możliwe. Natomiast mam w tym konkretnym przypadku wątpliwości, ponieważ czy do większego dokręcenia śruby społeczeństwu rosyjskiemu z opozycją na włącznie potrzebny jest aż tak drastyczny pretekst? No, nie wydaje mi się. Co do działań rosyjskich w regionie środkowoazjatyckim i kaukaskim, też nie sądzę, żeby był potrzebny im zamach, żeby usprawiedliwiać jakiekolwiek działania, zwłaszcza, że w obliczu wojny na Ukrainie i rosyjskich niepowodzeń tamże otwieranie kolejnego frontu nie jest moim zdaniem najlepszym pomysłem dla Rosji. Więc wydaje mi się, że jakkolwiek, jak wspomniałem, istnieje możliwość, że to rosyjskie służby stoją za tym zamachem, to jednak wydaje mi się, że tym razem była to faktycznie robota państwa islamskiego, które pomimo tego, że znacząco osłabło, jak widać, wciąż jest w stanie kąsać, co pokazują zamachy w Afganistanie, Iranie i Pakistanie.
Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, orientalista z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i do usłyszenia.